Jak wiecie, wszyscy podlegamy takiemu procesowi, który się nazywa śmierć. Jedni są bliżej tej śmierci tutaj fizycznej na ziemi, inni są trochę dalej. Jak człowiek jest dalej, to w ogóle to mu się wydaje abstrakcyjne. Nawet myślę, że są takie okresy w życiu, że myślisz, że będziesz po prostu zawsze tak funkcjonował. Dopiero jak zaczyna ci coś niedomagać, zdrowia ci trochę brakuje, to zaczynasz myśleć inaczej o życiu, ale jak patrzymy do początków, do Genesis, początek, tak? Pierwsza Księga Mojżeszowa, to znamy tą historię upadku Adama i Ewy. Bóg im powiedział, że z każdego drzewa mogą jeść w ogrodzie, ale z drzewa poznania dobra i zła nie powinni jeść, nie wolno im jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, to powiedział do Adama, na pewno umrzesz. Ten zwrot, na pewno umrzesz, to powiedział Bóg. Natomiast zaprzeczenie tego, temu stwierdzeniu Boga już wypowiedział szatan, bo on z kolei powiedział do Ewy, na pewno nie umrzecie. Bóg powiedział, na pewno umrzesz i ona się zresztą tak tłumaczyła przed szatanem, że takie ostrzeżenie otrzymali, że nie wolno im jeść. Natomiast szatan podważył Boże Słowo, mówiąc, że intencje Boże są nieczyste i jeżeli tylko zjecie, Bóg wie o tym, On was po prostu wami manipuluje, nie chce was dopuścić do poznania dobra i zła, bo jak poznacie dobro i zło, będziecie jak Bóg. A On nie chce, żebyście byli jak Bóg. I na pewno nie umrzecie. To jest ściema. No i teraz taki typowy proces, jak w życiu każdego człowieka. Wierzyć w które słowo? Łatwiej nam okazywać niewiarę w stosunku do tego, co Bóg powiedział, niż wierzyć w to, co Bóg powiedział i dać odpór temu, co ewentualnie szatan może mówić, może sami sobie wymyślamy. Bo jak wiecie, jednak kłamcą okazał się diabeł, bo wtedy, kiedy zjedli, otworzyły im się oczy, zobaczyli, że są nadzy i na końcu trzeciego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej Bóg powiedział w ten sposób, po to człowiek stał się taki jak my, zna dobro i zło. Byleby tylko nie wyciągnął teraz ręki swej i nie zerwał z owocu także z drzewa życia i nie zjadł, a potem żył na wieki. Takie dziwne sformułowanie. Tam jest później powiedziane, że odprawił Bóg człowieka z ogrodu Eden, a postawił też, umieścił cheruba i płomienisty miecz wirujący, aby strzegł drogi do drzewa życia. Czyli jakby faktem było na pewno to, że ponieważ zjedli, umrą. Ale była pewna ewentualność, że gdyby zjedli z jeszcze innego drzewa, drzewa życia, to w tym swoim upadku, w tym swoim odstępstwie od Boga, żyliby wiecznie. Więc wypędzenie z raju służyło temu, żeby uchronić człowieka przed takim wiecznym stanem odstępstwa od Boga. A co za tym idzie, jest nieuchronną rzeczą, że każdy musi umrzeć fizycznie. Bo to są konsekwencje grzechu, tak? Wszystkich nas to czeka, nasi przodkowie, którzy byli przed nami, wielu ich już nie ma, czyli im starsi jesteśmy, tym mniej mamy tych starszych od siebie, tak? I idzie kolejne pokolenie i tak pokolenie za pokoleniem przechodzi, ale to, co się wydarzyło w Ogrodzie Eden, zaciążyło na naszej psychice ludzkiej w ten sposób, że my wszyscy jesteśmy, będąc świadomi tego, że umrzemy, w pewnego rodzaju lęku przed śmiercią, tak? O tym mówi list do Hebrajczyków, bo jest napisane, skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, to jest mowa o Panu Jezusie, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła, i aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Jest to szczególny rodzaj niewoli, bo on może się objawiać tak niepozornie. To jest taki bardziej ból egzystencjalny, taki jak przychodzi zagrożenie, stan zagrożenia, no nie wiem, wojna, może jakiś wypadek, jakaś katastrofa, no to to się nasila. Ale normalnie, tak jak powiedzmy jesteśmy w miarę zdrowi, no to to jakby nas nie absorbuje. To jest coś takiego bardziej podświadomego. Ale to mocno determinuje nasze postępowanie, ponieważ lęk przed śmiercią powoduje to, że my mamy, wypracowujemy od małego mechanizmy takie zaradcze. My, obawiając się utraty czegoś, chronimy, tak? Chronimy siebie, to co posiadamy, własne życie, życie naszego potomstwa, i cały czas zabiegamy o to, żeby zachować jakoś życie. A ci, którzy mają środki finansowe na to, no kombinują jak mogą, żeby sobie jakoś przedłużyć, prawda? No wielu z nas może prowadzi życie tak przeciętnie jak wszyscy, no ale niektórzy starają się bardziej higieniczny tryb życia prowadzić, czyli zadbać o zdrowie, inni z kolei te zdrowie zupełnie lekceważą. To od wieku też jest zależne, prawda? Jak masz te zdrowie, jak Kochanowski pisał, to cenisz je dopiero jak je stracisz, więc to jest tak, że ta świadomość, ona różnie się pojawia w naszym życiu, ale na pewno faktem jest, że szatan uzyskał władzę nad człowiekiem w ten sposób, że wszyscy przejawiają w swoim życiu te mechanizmy obronne, wynikające z lęku przed śmiercią. A jaka jest Boża odpowiedź? No bo Boży plan jest taki, żeby człowiek mógł żyć wiecznie z Nim. To jest Boży zamysł. Dlaczego musi umrzeć? No bo to już sobie wyjaśniliśmy, ale Bóg przywróci ludzi do życia. Tylko zanim to się stanie, to chodzi o to, żebyśmy odzyskali relację z Bogiem, zanim do tego dojdzie. I chciałem odnieść się do takiej kwestii Bożego czasu właśnie. Tutaj trochę wspomnieliśmy o tym, że Bóg we właściwym czasie i w właściwym momencie realizuje to, co zamierzył. Bym powiedział tak, chociaż szukałem w Biblii tego zwrotu takiego wprost, że Bóg się nie spóźnia, to nie znalazłem takiego, może w naszym tłumaczeniu, może w oryginale gdzieś to tak występuje, ale chciałem to powiedzieć, Bóg nie spóźnia się. Chociaż mówiliśmy o naszych spóźnieniach, prawda? Jak komuś coś tłumaczę, zawsze się usprawiedliwiając, dlaczego się spóźniłem, no bo wiadomo, że jestem w niedoczasie, to takie określenie, które ma mówić o tym, że już zużyłem czas, który miałem, a teraz jestem poza czasem, w niedoczasie, po prostu go nie mam i cały czas gdzieś opóźniam się. I ta przypadłość ludzka nie dotyczy Boga. Bóg tak nie działa. Mało tego, żeby udowodnić, że panuje nad czasem, mimo tego, że niektórzy twierdzą, że wszystko tak dawno trwa, jak trwa, więc on się opóźnia, tak, w swoim działaniu, no bo są jakieś obietnice mówiące o tym, że on będzie działał w określonym czasie. U Piotra są takie sformułowania, apostoła Piotra w jego listach, ale to nie jest kwestia spóźnienia, że Bóg się no, jakoś zagapił i teraz, o ludzie, już jest po czasie, to muszę coś tam zrobić, tylko działa świadomie. U Niego wszystko to jest planowe. I zobaczcie, ta historia z człowiekiem, który jest naszym ojcem w wierze, z Abrahamem, tak? Taki pierwszy przykład, jak powołuje Bóg człowieka do relacji ze sobą. Wybiera sobie, jak mówi już Nowy Testament, człowieka niemalże obumarłego. No, Abraham ma 100 lat, tak? I mówi mu, że będzie miał potomka, bo tutaj w 15 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej Abraham, rozmawiając z Bogiem, mówi w ten sposób: Panie, drugi werset, Boże, cóż mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku? Potem rzekł Abraham: przecież nie dałeś mi potomstwa, więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Jakby sposobem też takim ludzkim zaradzenia trochę kwestii śmierci tutaj na ziemi jest potomstwo, prawda? Stąd też w prawie mojżeszowym ten nakaz, że jeżeli tam umiera bezdzietnie członek rodziny, brat, to brat musi pojąć żonę, wdowę po nim i wzbudzić potomstwo swojemu bratu. W ten sposób jakby jego imię będzie przedłużone. To nie jest de facto jego potomstwo, no ale to jest taka forma przedłużenia. I kiedy czytamy rodowody w Biblii, to widzimy, że dla narodu wybranego to miało olbrzymie znaczenie, że ktoś od kogoś pochodzi i jakby to życie trwa, prawda? Ono jest przekazywane. Ludzie odchodzą, ale sposobem na przedłużenie naszego życia są nasze dzieci, tak? No bo tutaj Abraham się na to właśnie uskarża, że ja schodzę i nie dałeś mi żadnego potomka. Moim dziedzicem będzie sługa mój. I wtedy Bóg mu obiecuje, że tak nie będzie. Nieco dalej tu zawiera z nim przymierze, bo wyprowadza go w ogóle, mówi w ten sposób: nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu i policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Wtedy uwierzył Panu, on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. To jest sztandarowy werset przywoływany też w Nowym Testamencie na to, że usprawiedliwienie, czy te pojednanie z Bogiem, to takie odwrócenie procesu niewiary, tak? Bo to, co się dokonało w Ogrodzie Eden, to było po prostu zaprzeczenie Bogu. Bóg coś powiedział, ale oni to zignorowali i uwierzyli kłamstwu. Więc chodzi o to, że Bóg, zanim spowoduje to, że ktoś będzie wiecznie żył, to chce go najpierw doprowadzić do społeczności ze sobą przez wiarę. I Abraham stał się oczywiście ojcem wszystkich wierzących, o czym wiemy, ale również i jego potomstwo fizyczne się rozmnożyło. I tutaj wyprowadza go Bóg na dwór i mu pokazuje bezchmurne niebo, takie jak u nas, tylko w tamtej szerokości geograficznej, i on patrzy na to wszystko. Jest powiedziane, że uwierzył Bogu, i wtedy, kiedy uwierzył w to, co Bóg mu powiedział, to poczytane mu to zostało za usprawiedliwienie. Stał się na nowo jakby prawy przed Bogiem, i ktoś powie: no tak, ale zobaczcie, ten Abraham to po prostu był moralnie taka wątpliwa postać trochę, nawet z naszego punktu widzenia. Szczególnie z tą żoną, z tą biedną Sarą, tak ją wykorzystał dla ochrony samego siebie i jakieś takie robił skróty, kombinacje. Więc my byśmy w kategoriach prawości przed Bogiem inaczej go osądzili, ale jeżeli to był stary człowiek, który nie miał potomstwa, jego ciało było już obumarłe, jego żony, jak jest napisane właśnie nieco później, w 18 rozdziale, 10 werset, Bóg mówi do niego: na pewno wrócę do ciebie za rok o tym samym czasie, a wtedy żona twoja Sara będzie miała syna. No, Sara, podsłuchując tego wszystkiego, wiedząc o stanie swojej fizjonomii, fizjologii, mówi, że to jest, uśmiechnęła się, tak? Tam jest powiedziane, że się zaśmiała. Wydało jej się to zupełnie niemożliwe. Ale nieco dalej jest powiedziane, znowu 13 werset, Pan mówi do Abrama: dlaczego to roześmiała się Sara, mówiąc, czyżby naprawdę mogła jeszcze rodzić, gdy się zestarzałem? Czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? W oznaczonym czasie, za rok, wrócę do ciebie, a Sara będzie miała syna. W oznaczonym czasie, za rok. Słuchajcie, jak pomyślimy sobie, to taki przypadek, wiecie, jak z rodzeniem dzieci jest, tak? Ile to jest przypadków takich? No nikt nie planował niczego, tak po prostu wyszło, a są wcześniaki i spóźnieni, to w ogóle tam każdy kombinuje, kiedy, jak to obliczyć, że, kiedy dziecko się już urodzi. I też, ale to my nad tym nie panujemy. Dla Boga ten problem nie istnieje. On ma oznaczony czas. Jest powiedziane o Panu Jezusie w liście do Galacjan, 4 rozdział, chyba 4 werset. Wypełnienie czasu zesłał Bóg Syna swego, który się narodził z niewiasty i podlegał zakonowi, aby wykupił tych, którzy byli pod zakonem, abyśmy usynowienia dostąpili. Gdy nadeszło wypełnienie czasu. Uczniowie się pytają, Panie, a kiedy to się stanie, że te królestwo odbudujesz? Nie waszą sprawą jest znać i czasy, i chwile, i okresy, i konkretne momenty w tych okresach, jakie Bóg w swojej mocy ustanowił. Bóg ustanowił wszystko w swojej mocy i to się dzieje. I jak czytamy proroctwa, które dla nas, proroctwo to jest takie, tam się wypełni lub się nie wypełni, ale ci, którzy badają proroctwa i wiedzą, jak one się wypełniały, to one się stuprocentowo wypełniały na tyle możliwym dla nas określenia czasie, ale na pewno z Bożego punktu widzenia w tym właściwym momencie. Pan Jezus pojawił się nie przypadkowo w tym czasie, tylko w konkretnym, oznaczonym czasie. I jak wiemy, Pan Jezus jest Bożym Słowem. Tak? To jest ten prolog do Ewangelii według Jana. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas. Jeżeli czytamy proroctwa w Starym Testamencie, w psalmach, Bóg posyła swoje Słowo i ratuje, i uzdrawia, i leczy. On nigdy nie posyła swojego Słowa, które jest nieskuteczne, nie wykonuje pracy. Ono nie powraca do Niego, jeżeli nie wykona tego, z czym je posłał. To tak możemy patrzeć na służbę naszego Pana Jezusa Chrystusa. A On się pojawia w oznaczonym czasie. I kończąc jeszcze tylko temat Abrahama, to wiemy, że dokładnie za rok Sara urodziła syna. I ktoś powie, no ale to przecież też od ludzi by zależało, ale Bóg akurat w tej sprawie określił dokładnie, jak to się odbędzie i tak się stało. A ponieważ Abram, później zostało zmienione jego imię na Abraham, ojciec wielu narodów, nie zwątpił z niedowiarstwa swego, tak jak mówi list do Rzymian. Przeto obietnica została dana nam na podstawie wiary, aby była z łaski, była zapewniona całemu potomstwu, nie tylko temu, które polega na zakonie, ale i temu, który ma wiarę Abrahama, ojca nas wszystkich. Do Rzymian list napisany przez apostoła Pawła. Abrahama, ojca nas wszystkich. Jak napisano, ustanowiłem cię ojcem wielu narodów, zapewniona przed Bogiem, któremu zaufał, który ożywia umarłych i który to, czego nie ma, powołuje do bytu. Abraham wbrew nadziei, żywiąc nadzieję, uwierzył, aby się stać ojcem wielu narodów, zgodnie z tym, co powiedziano, takie będzie potomstwo twoje. I nie zachwiał się wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, oraz obumarłe łono Sary. I nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu. Bracia, siostry, całe nasze życie to jest jeden wielki bój wiary. Bo ty z jednej strony poznajesz Słowo i chcesz temu Słowu wierzyć, a z drugiej strony prawda jest, że niewłaściwie je rozumiesz, tak nie do końca jakby odczytujesz się, nie masz zaufania do Słowa. Ja mogę powiedzieć o sobie, że mój proces nawrócenia to był związany z procesem nabierania zaufania do Słowa. My mówimy, czytajcie Słowo, czytajcie Pismo, ale prawda jest taka, że wielu ludzi czyta i nic z tego nie wynika. Bo ich czytanie nie jest powiązane z wiarą. No, to ile wątpliwości człowiek ma czytając Słowo? Co to jest? O co tu chodzi? Jak to zastosować? A czy to w ogóle prawda? Jeszcze są niezgodności, jak czyta się Ewangelię między poszczególnymi Bibliami. Tu jest tak napisane w tym między poszczególnymi Ewangeliami. Tutaj jest w tej Ewangelii ten opis tak ujęty. To gdzie jest prawdziwy? Mamy takie potrzeby. Że dla nas prawdziwe jest to, co jest wszystko jakoś logiczne i zrozumiałe dla nas. Ale to nie jest Boża optyka. patrzenia. Tam prawda Boża, ona jest zamieszczona, bo to słowo jest natchnione. I wiara nie działa na zasadzie intelektualnego zrozumienia, tylko no, zaufania, bo wierzy się sercem, prawda? Czyli nawet nie rozumiesz czasami tych procesów, że się nagle pojawia w twoim sercu jakieś zaufanie. Nie do całego może słowa, ale do jakiegoś fragmentu, właśnie do Bożej obietnicy, do słowa, które zostało do ciebie skierowane. Takie zostało skierowane do Abrahama. Abraham uwierzył, chociaż widział co innego, ale uwierzył i został usprawiedliwiony. I stał się ojcem wszystkich nas, jeżeli podobnie do tego podchodzimy. Jeżeli myślicie, że wasza wiara ma polegać na tym, że wam wszystko wytłumaczą, a wy to zaakceptujecie i jeszcze potwierdzicie podpisem na ankiecie członkowskiej, to nie jest w ogóle, to nie o to chodzi. Tu chodzi o pewne nastawienie osobiste w życiu do tego, co Bóg mówi do naszego życia. I najczęściej się zderzamy z tym, co widzimy, tak? Widzimy rzeczy odmienne. Widzimy obumarłe własne ciało, obumarłe łono Sary, a tu jest obietnica, że ja będę miał potomstwo. I paradoksalnie, że to się właśnie dokonało w ten sposób, że Bóg musiał takich ludzi, którzy z ludzkiego punktu widzenia nie mogą mieć dzieci, dał im obietnicę, oni musieli w tę obietnicę uwierzyć, tam nie było powodów do tego, żeby w to wierzyć, ale on uwierzył. Jeszcze Bóg mu pokazał firmament, on zobaczył te gwiazdy, uwierzył, został usprawiedliwiony. I stało się. I ponieważ wywiódł z tego jednego obumarłego człowieka naród, który wybrał między innymi do tego, że do tego narodu pośle w oznaczonym czasie słowo swoje, swojego syna umiłowanego. On się narodził z niewiasty w tym narodzie i pełnił swoją służbę pośród nas. Tak pomyślałem sobie, Pan Jezus jest szczególnym pośrednikiem do Ojca, ponieważ On ma taką zdolność zrozumienia nas. A nawet powiem tak, jeżeli za Jego pośrednictwem przychodzisz, to nie ma szans, żebyś ściemniał cokolwiek przed Bogiem. To mi przypomina taką historię, byliśmy kiedyś, to ostatnio mi się przypomniała przy okazji wizyty Piotra, że byliśmy z ekipą od niego pierwszy raz. Przyjechał nie on, tylko ekipa od niego. I poszliśmy do więzienia i tam jeden brat też składał świadectwo i on tak rozentuzjazmowany, ja to tak żyłem, że tam normalnie chleb ze śmietnika tam jadłem, to normalnie tam i tak opowiada. Ja na to wszystko bym powiedział, no ale rzeczywiście. A taki jeden z tych uczestników tego spotkania tak mu się przypomniał, ty, to jakiś kit, co ty wciskasz, jakaś ściema. Tak wystąpił do niego, nawet niegrzecznie bym powiedział tak, ale tamten od razu taki speszony, wiecie, jak w Kościele składa się świadectwa. No im bardziej jest nieprawdopodobne, tym halleluja, bardziej dla Boga chwała przy okazji dla tego, który składa świadectwo. Mamy taką zdolność do podkoloryzowywania jakichś życiowych historii. Ale o co mi chodzi w tej sytuacji? Że był ktoś, który zna te klimaty i on od razu odczytał, czy to jest prawdziwe, czy nie. Ja chciałem wam powiedzieć, że tak jest w naszej relacji do Boga. Dlaczego Jezus Chrystus pośredniczy? Bo On był w naszym ciele. Po prostu nie ściemniaj. On wszystko, co ty możesz odczuć, odczuwał. To nie jest jakaś... My wiemy, że Bóg jest wszechmogący, wszystko wie i wszystko rozumie. To jest takie abstrakcyjne pojęcie. Ale jeżeli mamy to przełożyć na to, dlaczego Jezus akurat jest tą drogą do Ojca, to właśnie bym się tym posłużył, że tylko przez tą bramę możesz wejść. Bo to jest autentyczna, prawdziwa postać, która z jednej strony może ci współczuć w twoim problemie, ale też nie da się czegoś podkoloryzować przed nią. Bo on wie, on był pośród ludzi grzesznych, on zna te mechanizmy, jak jest napisane o nim, że on nie potrzebował świadectwa o człowieku. On wiedział, co jest człowieku. On do niektórych ludzi, którzy przychodzili do niego z pochlebstwami, nie miał zaufania. Jest powiedziane, nie miał zaufania. No. Wiecie, ludzie przychodzili, no, szczególnie religijni, mówią, no my wiemy, że ty takie, wiesz, tu rzeczy robisz tam, a powiedz nam, a co ty o tym sądzisz? No. Nie miał po prostu do nich zaufania. On wiedział, jak to wygląda w życiu człowieka. Znał człowieka na wskroś. Nie potrzebował o nim świadectwa. Wiedział, co jest człowieku. I z tego powodu tak działa słowo. Jak mówi list do Hebrajczyków, że słowo jest jak miecz obosieczny, przenikający do rozdzielenia duszy i ducha, szpiku i stawów w kościach. On po prostu wnika w twoje życie. On jest Bożym rozwiązaniem dla twojego życia, który dokładnie zna twoje życie. I chciałbym, żebyśmy a propos niespóźniania się Pana Jezusa dwie historie sobie przypomnieli, bardzo popularne z Ewangelii. Pierwszą może z Ewangelii według Łukasza, to jest ta historia, kiedy 8 rozdział od 40 wersetu. Gdy Jezus powrócił, przyjął go lud, wszyscy go bowiem oczekiwali, a oto przyszedł mąż imieniem Jair, który był przełożonym synagogi, padł do nóg Jezusa i prosił go, aby wstąpił do jego domu. Gdyż miał córkę, jedynaczkę, w wieku około 12 lat, 8 rozdział od 40 wersetu Ewangelii Łukasza, tak? Dobrze? Gdyż miał córkę jedynaczkę w wieku około 12 lat, a ta umierała, gdy on szedł, tłumy cisnęły się do niego, a niewiasta, która miała krwotok około 12 lat i na lekarzy wydała całe swoje imienie, a nikt nie mógł jej uleczyć, podszedłszy z tyłu, dotknęła się kraju szaty jego i natychmiast ustał jej krwotok. I rzekł Jezus, kto się mnie dotknął? A gdy wszyscy się zapierali, rzekł Piotr, mistrzu, tłumy cisną się do ciebie i tłoczą. Jezus zaś rzekł, dotknął się mnie ktoś, poczułem bowiem, że moc wyszła ze mnie. Tak rozumiemy, no nie, tą odpowiedź uczniów, że przecież jest tłok i ścisk i jak można mówić, że ktoś mnie się dotknął, skoro wszyscy cisną, tak? Wszyscy się pchają, każdy się dotyka, ale była jedna osoba, która w szczególny sposób się dotknęła. Dotknęła się w taki sposób, że Jezus to odczuł. Ponieważ jest dalej napisane, niewiasta spostrzegłszy, że się nie może ukryć, podeszła z drżeniem, patrzy przed nim, oznajmiła przed całym ludem, z jakiego powodu się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. On zaś rzekł do niej, córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju. I to jest historia na oddzielne jakby poselstwo i z tego można zbudować wspaniałe kazanie. No w ogóle przyjście do Jezusa w określony sposób, z taką pewnością, bo ona sobie mówiła, bo bylebym się tylko dotknęła, na pewno będę uzdrowiona. I dotknęła się tak jak wszyscy fizycznie, ale z wiarą. Nie tak jak wszyscy. Wszyscy się po prostu pchali jak w tłumie, a ona się pchała w określony sposób. No i teraz można tu rozważać, jakie to szczególne wydarzenie, kobieta cierpiąca na krwotok, która powinna się izolować, ponieważ sama była nieczysta, innych mogła zanieczyszczać, zdecydowała się na to, żeby dotknąć się w kulturze żydowskiej, no naruszyła prawo tak naprawdę, to było zabronione. Cierpiąca od 12 lat na krwotok i nikt nie był jej w stanie pomóc i to tak jak bywa w problemach zdrowotnych, wydajesz pieniądze i czasami ci się nie poprawi, a pogorszy, prawda? Że jednak diagnoza jest jakoś niewłaściwie postawiona, niewłaściwa metoda leczenia zastosowana i zamiast ci się poprawić, pogarsza ci się. Więc miała za sobą jakiś bagaż doświadczeń i ten problem zdrowotny przez 12 lat ją męczył. Może dlatego pojawiła się tutaj z taką determinacją, bo to była może jej ostatnia deska ratunku, nie widziała innego wyjścia. Ale co się wydarzyło, bo wcześniej czytamy, że Jezus tak naprawdę szedł do innego chorego, do umierającej córki, jedynej córki przełożonego synagogi imieniem Jair, która była jedynaczką, ale też miała około 12 lat. Ta 12 lat cierpiała na krwotok, a ta miała 12 lat. Podobny problem, tylko tam narastający, tutaj pojawiający się w szczególnym momencie życia tej młodej dziewczynki. Bo 12 lat w kulturze żydowskiej to jest wiek dla dziewczynki osiągnięcia dojrzałości. Tak jak dla chłopca 13 lat, ta bar mitzwa, wprowadzenie w taki świat dorosłych, tak dla dziewczynki 12 lat. A tu się okazuje, że jest stan zagrożenia wręcz jej życia. I też szczególna osoba dla swoich rodziców, bo jedyna córka ich. Chociaż w kulturze właśnie żydowskiej dzieci, rodziny były raczej wielodzietne, to ten przełożony miał tylko jedną córkę. I 49 werset mówił, jak gdy on jeszcze mówił, nadszedł ktoś od przełożonego synagogi, mówiąc, umarła córka twoja, nie truć już nauczyciela. Jezus zaś usłyszawszy to odpowiedział mu, nie bój się, tylko wierz, a będzie uzdrowiona. Ten zwrot Pana Jezusa też w historii, w Ewangelii według Marka tak samo jest zapisany. Pan Jezus na tą historię przychodzi, zła informacja, spóźnił się, tak? No gdyby nie ta kobieta, gdyby nie ten tłum, który się tam cisnął, może by zdążył. To tak jak w sytuacjach życiowych jest stan zagrożenia życia, dzwonimy po karetkę, karetka jedzie, utknęła gdzieś w korku, albo dyspozytorka nie wysłała, albo jeszcze jakaś inna sytuacja. No gdyby te 5 minut wcześniej ktoś by żył, może by nie żył, ale by ta pomoc byłaby udzielona. Tak samo i tutaj, no gdyby nie ta sytuacja z tą kobietą, to być może, że przyszedłby na czas, ale Pan Jezus od początku wie, co się wydarzy. Nie bój się, tylko wiesz, a będzie uzdrowiona. A przyszedłszy przed dom, nie pozwolił nikomu wejść z sobą, tylko Piotrowi, Janowi, Jakubowi, ojcu i matce dziecka. A wszyscy płakali i żałowali. On zaś rzekł, nie płaczcie, nie umarła, lecz śpi. I wyśmiewali go, bo wiedzieli, że umarła. Są sposoby na określenie tego, czy zgon nastąpił. Lekarze też sprawdzają i nie czekają wielu dni przy ciele, żeby to się potwierdziło, tylko robią kilka takich standardowych sprawdzeń i mówią, nastąpił zgon. Więc oni wiedzieli, że nastąpił zgon, czynności życiowe ustały, a Pan Jezus mówi, że ona śpi. On zaś, ująwszy ją za rękę, zawołał głośno, dziewczynko, wstań. I powrócił duch jej i zaraz wstała, a on polecił, aby jej dano jeść. I wpadli w osłupienie jej rodzice. On zaś przykazał im, by nikomu nie mówili o tym, co się stało. Ja nie widzę tutaj w żadnym momencie, żeby Pan Jezus no, na przykład przez tłum się przepychał i mówi, przejście, bo karetka jedzie, tak? Wczoraj też na światłach widziałem, ktoś nie wiedział, jak zareagować i stała, a karetka za nim na sygnałach, a on stoi i nie wie, co zrobić z sobą, przerażony tym. I tak czasami jest w tłumie uprzywilejowany pojazd, chce się przedostać, a tutaj nie potrafią ustąpić. I Pan Jezus nie przepychał się i apostołowie nie krzyczeli, zejdźcie z drogi, bo z ostatnim namaszczeniem do zmarłego idzie Pan Jezus, tak? Coś w tym stylu, co czasami też księży się na sygnale przywozi również do chorego. On w międzyczasie jeszcze dokonuje uzdrowienia, tak? On mówi, że tutaj wiara się twoja uzdrowiła, ale de facto ma jeszcze czas na to, żeby poświęcić chwilę tej kobiecie. A kiedy przychodzi do rozmowy z Jairem, ponownie mówi, nie bój się, wierz, tylko wierz, nie bój się. Nie ma żadnego elementu takiego no, straconego czasu, za późno. Bóg się nie spóźnia. Bóg nigdy się nie spóźnia. Pan Jezus przychodzi na czas. Może dla samego Jaira to był te minuty, kiedy Pan Jezus przemieszczał się do jego domu, to były godziny. Bo to dla ludzi, którzy oczekują pomocy i ten lęk egzystencjalny przed śmiercią swoją czy swoich najbliższych powoduje to, że ty wpadasz w panikę, ale Bóg tych odczuć nie ma. On porusza się w stosownym dla siebie czasie i nigdy się nie spóźnia. Bóg nigdy się nie spóźnia. Ja tutaj przed nabożeństwem poprosiłem Dorotkę, bo jest z nami. Dzisiaj nie wiedziałem, że będzie, ale pomyślałem sobie, że może dla jakiegoś zobrazowania trochę tego, o czym mówimy, zanim przejdziemy do drugiej historii, to jakbyś się podzieliła właśnie tym, wiecie, Dorota chora była, a jest zdrowa. Nie będę mówił, co było, bo o tym tu już mówiliśmy, a bardziej mi chodzi o ten aspekt oczekiwania.
Dziękuję za to, że mam możliwość. W ogóle witam Was i bardzo się cieszę, że mogę tutaj być z Wami. Wiecie, to jest szczególny czas, bo właśnie mija rok od czasu, kiedy Pan Bóg wynagrodził to moje czekanie na tym, że mnie uzdrowił, ale może zacznę od początku, bo też nie wszyscy może znają tą historię. No ale żeby powiedzieć o oczekiwaniu, to właśnie trzeba zacząć od początku. Jak dowiedziałam się, że, to znaczy tak, nim dostałam wyniki, to już wcześniej wiedziałam, że coś jest nie tak i ja po prostu gdzieś tam w sercu wiedziałam, że nie jest dobrze. I wiecie, od samego początku, właśnie tutaj akurat Krzysiu też mówił o Abrahamie, od samego początku, jak tylko miałam to przeczucie, a potem dostałam wyniki i dowiedziałam się, że mam raka, od samego początku za mną chodziło słowo z 11 rozdziału listu do Hebrajczyków i pierwszy wiersz właśnie, że wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, tak? Że jest przeświadczeniem o tym, czego jeszcze nie widzimy. I ten wiersz, bo myśli były różne, tak? Gdzieś ufałam Bogu, ale jak to diabeł nie ma do nas dostępu, ale chodzi wokół nas i atakuje. No, a najlepszą rzeczą, no, jaką on może zrobić, znaczy najgorszą dla nas, to jest wrzucić parę myśli, które po prostu zburzą nas, nasz wewnętrzny pokój. I ile razy gdzieś tam pojawiały się jakieś myśli czy coś, to cały czas mi w głowie krążył ten werset właśnie. Wiara jest pewnością, a jeżeli ja wierzę, to znaczy, że jestem pewna. Jak jestem pewna, to nie kombinuję. I w momencie, kiedy ja się dowiedziałam, że jestem chora, parę tygodni nawet, no parę tygodni wcześniej, u nas w zborze w Wodzisławiu młoda dziewczyna składała świadectwo, miała potworniaka na jajniku i groziło jej usunięcie wszystkiego praktycznie. Dla młodej dziewczyny, no tragedia. I była modlitwa i po prostu w momencie, kiedy poszła na zabieg, już przygotowana na to, że będzie operacja, lekarz, który wcześniej robił jej tydzień wcześniej USG, przed operacją powtarzając to USG, stwierdził, że tam nic nie ma. Pan Bóg ją zdrowił, wszystko zniknęło. Wiecie, to był taki czas, kiedy ja się dowiedziałam, że jestem chora i się tak uchwyciłam. Wow, no to tak Pan Bóg Sarę uzdrowił, to i mnie może uzdrowić. I tak czekałam, tak? No dostałam wyniki, okej. Okay. Potem poszłam do szpitala, zaczęłam chemię, zaczęłam naświetlania i tak czekałam. I naprawdę, wiecie, Bóg mnie otoczył tak niesamowitym pokojem, że tego się nie da opisać. Mi uśmiech z twarzy nie schodził. Czułam się różnie, bo dolegliwości bólowe i naprawdę to był trudny czas dla mnie. Ale gdzieś tam cały czas czekałam. Pamiętam, chciałam wyjść na święta Bożego Narodzenia i tak się, bo tak miał mi się skończyć cykl chemii i tych naświetlań i miałam tak jakby poczekać na efekt tego, żeby podjąć decyzję na temat operacji, bo czekała mnie operacja. I tak czekałam, że pójdę do domu i w Boże Narodzenie, pójdę do zboru. Ja już tak tęskniłam za społecznością. Dzięki Bogu nas nabożeństwa są na live'ie transmitowane, ale to nie jest to samo, co być między ludźmi. I tak niektórzy mówili, nie, jesteś za słaba, nie możesz iść, nie. A ja tak mówię, Panie, przecież co dla Ciebie jakieś zarazki, nie? No jak mam być, to będę. Jak będę w domu, to pójdę. Ja pamiętam, jednego dnia się modliłam, 3 dni przed świętami modliłam się. Mówię, Panie, Ty wiesz najlepiej, co jest dla mnie dobre. I jak zawsze wizyta była o 10, wtedy o 8 rano przed lekarz i mi powiedział, że do domu nie idę, bo jest gorzej. I tak, no rozpłakałam się w tamtym momencie, bo tak jakby się to wszystko, jeszcze nie wiedziałam na ile gorzej, ale właśnie no nie będę w społeczności. Jakoś tak to po prostu dla mnie było najważniejsze. No i później był Sylwester, tak? Bo mi tak, leżałam w tym szpitalu i tak czułam się coraz gorzej. Wyniki mi spadały. Ja już tak leżałam w tym szpitalu, mówię, Panie Boże, Ty wiesz najlepiej, co jest dla mnie dobre. Ale ja tak bardzo chcę chociaż na chwilę iść do domu. Ja mówię, ja już Sylwestra nie zaproszę gości. Tak modląc, tak się dyskutowałam z Bogiem, bo ja generalnie mam problemy ze spaniem, a więc ja w nocy najwięcej się modlę. I tak mówię, Panie Boże, ja nikogo nie zaproszę, nigdzie nie będę wychodzić. Ja po prostu chcę być tylko w domu. No i było jeszcze gorzej. Lekarz mi już lekarz powiedział, że absolutnie nie ma mowy o jakimkolwiek wyjściu do szpitala, bo tutaj jest stan zagrożenia życia już taki bezpośredni i bardziej tak mi wtedy zasugerował, że powinnam bardziej pomyśleć o tym, żeby uporządkować pewne rzeczy, bo to, co jakie leki dostawałam, to powodowało, to miał, powiedział tak, moja krew powinna windować, a jest tylko gorzej i gorzej. Ale wiecie, ja w sercu miałam tak niesamowity pokój, tylko moja modlitwa się zmieniła. Ja mówię, dobrze, Panie Boże, już się nie chcę iść do domu, ja nie chcę nigdzie wychodzić, ja będę czekać na to, co Ty zdecydujesz. I minęło parę tygodni znowu, gdzie te wyniki troszeczkę poszły do góry, jeszcze przyszłam z zabiegi brachyterapii i poszłam na miesiąc do domu. Obiecałam solennie, że wielu rzeczy nie będę robić i poszłam do domu i pamiętam 1 marca, czyli miesiąc po zakończeniu, po wyjściu z tego szpitala, z wynikami, w międzyczasie leżałam w szpitalu, jeszcze robiłam wszystkie szczegółowe badania, właśnie pojechałam na konsylium lekarskie, na którym miało właśnie być takie obejrzenie tych moich wyników i zdecydowanie, jaki zakres będzie tej operacji. I przyjechałam do tych Katowic i wiecie, okazało się, że guz się wchłonął, że przerzutów nie ma, że nie będzie żadnej operacji, że nie będzie żadnych naświetlań, że nie będzie niczego. I wiecie, to oczekiwanie, to był owoc takiego mojego oczekiwania. Wiecie, ja wam powiem jedno, że właśnie ja byłam przekonana w pewnym momencie, że Pan Bóg to mnie tak jak Sarę. Przecież moja wiara była... Gdzieś tam diabeł wrzucił w pewnym momencie, a może z moją wiarą coś jest nie tak, nie? No bo Sara wierzyła, Pan Bóg ją uzdrowił, a ja jednak muszę leżeć, tak? I w momencie, kiedy dowiedziałam się, że moje wyniki są w porządku, to pierwsze zadzwoniłam do mojego męża, potem do rodziców, a potem rozesłałam SMS-a do wszystkich, których miałam w telefonie. Tak pod szpitalem jeszcze w Katowicach. I przyszedł taki moment, taki... A jak na tym rezonansie to się coś zasłoniło, może coś przesunęło, czasami obraz jest nie taki, ty już tutaj halo rozśpiewałaś wszystkim dookoła, że Pan Bóg cię uzdrowił, a jak cię nie uzdrowił? I tak siedzę, a mówię, nie. Ja mówię, Bóg mi obiecał, powiedział, że jeżeli wierzę, to mam być pewna, ja byłam pewna, Bóg mnie uzdrowił. I wiecie, przez cały czas oczekiwania Pan Bóg nie zostawił mnie ani na chwilę. Tylko to jest kwestia też takiej naszej decyzji, indywidualnej decyzji, bo ja mogłam się skupić na tym, co ludzie wokół mnie mówią, bo oczywiście miliony rad, co powinnam zrobić, żeby było lepiej, że w sumie to, nie wiem, wiem jedno, że tym, którzy są wokół osoby chorej, jest trudniej niż samej osobie chorej, ale ja podjęłam decyzję, że będę ufała Bogu. I zaufałam Mu. Nawet w momencie, kiedy pojawiały się myśli różne, gdzieś jakieś wątpliwości, kiedy przełom tego roku był takim przełom też, gdzie ja się naprawdę bardzo źle czułam, ale ja wiedziałam, ja się modliłam wtedy, ja mówię, Panie, bo tak to, że dla nas coś jest lepiej, to niekoniecznie dla Ciebie jest lepiej, tak? Modlimy się o Bożą wolę. Gdzieś tak stanęłam w takim miejscu, gdzie uznałam, że pogodziłam się z tym, że cokolwiek Bóg zdecyduje, to jest to dobre dla mojego życia. I pogodziłam się z tym, że jeżeli mam odejść, to odejdę, tak? Ale też się modliłam wtedy taką modlitwą, że jeżeli Pan Bóg ma mnie uzdrowić, to nie chcę skończyć jak król Hiskiasz, nie? A więc gdzieś tam w tyle głowy miałam, no to jeżeli, no to... Ale Bóg zdecydował tak, dzisiaj jestem między wami i powiem wam... Trzymać się wiarą. Wystarczy wiara maleńka jak ziarnko gorczycy. I to wystarczy. Po prostu nie dać się zmanipulować naszym myślom, bo to jest najważniejsze, tak? Właśnie Abraham gdzieś tam też po drodze, no ale jeśli nie, i gdzieś tam z Sarą wykombinowali inne rozwiązanie. I później z tego były tylko same kłopoty. W momencie, kiedy ufamy Bogu, najtrudniejsze w tym zaufaniu właśnie jest czekanie. Bo my jesteśmy kreatywni, mamy niesamowitą inteligencję i jesteśmy w stanie wymyślić mnóstwo rozwiązań po drodze. Ale najtrudniejsze i najpiękniejsze jest właśnie czekanie. A w momencie, kiedy mu ufamy, no to mamy czekać. A jego rozwiązania nas cudownie zaskakują, także myślę, że...
Dzięki. Jak patrzymy na tą historię, jeszcze wracając do tej niewiasty i córki Jaira, to myślimy sobie, no właśnie jak to u Boga jest, że my w rywalizacji międzyludzkiej, wiadomo, do szpitala, żeby ktoś się dostał, to trzeba poznajomości, ale jak poznajomości, to znaczy, że ktoś inny nie poznajomości się nie dostanie. Czyli tu jest jakiś element takiej walki. Ta sytuacja też. Jezus idzie do jednego chorego, a po drodze jakiś inny chory odbiera. Zabiera mu czas. Panie doktorze, ale tam jest chory. No ale tutaj też jest chory. I jest taki fragment w liście do Rzymian. Gdyż jeden jest Pan wszystkich, bogaty dla wszystkich, którzy Go wzywają. Ten fragment co rusz mi się przypomina, dlatego że on mówi o tym, że Bóg jest na tyle bogaty, że On jest wystarczająco zasobny dla wszystkich, którzy Go wzywają. Pytanie, ile Go wzywa, ilu Go wzywa, to jest inna rzecz. Ale ci, którzy Go wzywają, bo był wezwany do jednego, a po drodze jakiś na ulicy się pojawił kolejny chory i udzielił jemu pomocy, ponieważ ta niewiasta mówiła sobie, że żebym się tylko dotknęła. Ona była zdeterminowana. Być może, że w tym tłumie było więcej chorych, którzy się cisnęli do Jezusa, ale nie z takim nastawieniem jak ta kobieta. I dalej jest powiedziane, każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Każdy, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Co nie pozwala ludziom wzywać imienia Pańskiego? Niewiara, brak wiary. A czy to pomoże? A kto to wie? A to jest sprawdzone w ogóle medycznie? To jest metoda jakaś sprawdzona, tak? Nie, no daj sobie. My jesteśmy stworzeni z niewiary, bym powiedział tak. Naturalną rzeczą człowieka tutaj na ziemi, jak się rodzi, to jest niewiara, to jest naturalny stan, ponieważ on jest dziedziczony po upadku pierwszych ludzi. To przychodzi do życia każdego człowieka i każdy sobie radzi według tego, co widzi. Abraham, jest o nim powiedziane, że on nie zwątpił mimo tego, że widział. Dostał słowo, dostał obietnicę, ale widział coś innego. Widział, bo umarło swoje ciało i łono swojej żony. I teraz, wiecie, dziecko też właśnie nie pojawia się tak, tylko trzeba, żeby zaszedł określony proces, a później trzeba poczekać, żeby się dziecko urodziło. Więc widząc to wszystko, nawet jak Sara była w ciąży, to mógł sobie myśleć, może poroni czy co, no przecież ona jest taka słaba. Starsza kobieta. Co w ogóle, no patrzy na nią, że... Wiesz, patrzeć, a wierzyć, pójdzie wcześniej sam w lustro, staje, patrzy, nie no, no co to nie ten czas, jak ona sama mówi, ustało u mnie to, co normalnie jest u kobiet, no. I przecież każdy potrafi siebie oceniać w naturalny, logiczny sposób, no, na co go stać, czy nie stać. A tutaj jest obietnica skierowana do tych ludzi i wszystko przeczy temu. I teraz... Czekasz. I ta druga historia to jest, pewnie się domyślacie, też opóźnienie, takie pozorne opóźnienie z Ewangelii według Jana. Śmierć Łazarza, jego przyjaciela. Jezus przyjaźnił się z dwiema siostrami, z Marią, z Martą i z ich bratem Łazarzem. To nie jest ten Łazarz, który leżał u wrót bogacza, pałacu bogacza, tylko ten Łazarz, który został z martwych wzbudzony. I kiedy Pan Jezus dostaje tą informację, w 11 rozdziale Ewangelii według Jana. A zachorował niejaki Łazarz z Betanii, miasteczka Marii i Marty, to jest niedaleko Góry Oliwnej, od strony tutaj wschodniej, wzgórza świątynnego się przechodzi. Oni udawali się często tam na spoczynek. Być może, że w samej Jerozolimie było drogo zanocować, to Pan Jezus ze świątyni wychodził często, pokonując górę Oliwną, przechodził właśnie do Betanii, do tych swoich przyjaciół. A była to Maria, która namaściła Pana maścią, otarła nogi włosami swymi i jej to brat chorował. Posłały więc siostry do Niego, mówiąc, Panie, oto choruje ten, którego miłujesz. Nie było komórek, nie było telefonów, trzeba było umyślnego wysłać, więc to też czas zabierało i powiadomić, że Panie, no jest potrzeba, przyjdź. A usłyszawszy to, Jezus rzekł, ta choroba nie jest na śmierć, lecz na chwałę Bożą, aby Syn Boży był przez nią uwielbiony. A Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. A gdy usłyszał, że choruje, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał. No to już jest takie nieludzkie postępowanie. Normalnie każdy człowiek tak by postąpił. Bóg jakoś inaczej postępuje. Człowiek by pobiegł od razu, okazał, nawet jakbyś nie mógł pomóc, to byś zwyczajnie był przy łóżku, tak, chorego, byś go wspierał emocjonalnie. A on celowo opóźnia, zostaje jeszcze 2 dni. Potem rzekł do uczniów swoich, pójdźmy znowu do ziemi judzkiej. Rzekli do niego uczniowie, mistrzu, dopiero co cię Żydzi chcieli ukamienować i znowu chcesz tam iść? Odpowiedział Jezus, czy dzień nie ma 12 godzin? Jeśli kto chodzi we dnie, nie potknie się, bo widzi światło tego świata. Jeśli zaś ktoś chodzi w nocy, potknie się, bo nie ma w sobie światła. To powiedział, a potem rzekł do nich, Łazarz, nasz przyjaciel, zasnął, ale idę zbudzić go ze snu. I znowu jakaś historia o śnie, tak jak z tą córką Jaira, co uczniowie w prosty sposób odczytali, no jeżeli zasnął, no to co, no to okej, okay. Prześpi się i będzie zdrowy. A Jezus mówił o jego śmierci. Oni zaś myśleli, że mówił o zwykłym śnie. Wtedy to rzekł im Jezus wyraźnie, Łazarz umarł. I raduję się, że tam nie byłem, ze względu na was, bo uwierzycie, lecz pójdźmy do niego. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem do współuczniów, pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli, bo oni wiedzieli, że tam zagrożenie jest w Judei dla niego, więc oni zupełnie o czymś innym myślą, że sobie, o, będzie jakaś ustawka, no nie, tu pójdziemy i my też tam z nim razem. Poszedł wtedy Jezus i znalazł go już od 4 dni w grobie. 4 dni w grobie. A Betania była blisko Jerozolimy, około 15 stadiów. I przyszło wielu Żydów do Marty i Marii, aby je pocieszać po stracie brata. Gdy więc Marta usłyszała, że Jezus idzie, wybiegła na jego spotkanie, ale Maria siedziała w domu. Rzekła więc Marta do Jezusa, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat mój. I normalne takie pretensje do spóźnionej karetki, tak? Gdzieście byli? Gdybyście tu byli na czas, chory by żył, a nie ma was. I z jakimś na pewno żalem Marta to wypowiedziała, ale Jezus mówi do niej, ale i teraz ona dalej mówi, ale i teraz wiem, że cokolwiek byś prosił, o cokolwiek prosiłbyś Boga, da ci to Bóg. Rzekł jej Jezus, zmartwychwstanie twój brat. Odpowiedziała mu Maria, wiem, że zmartwychwstanie przy zmartwychwstaniu w dniu ostatecznym. Rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie i żywot. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, a kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Czy wierzysz w to? Rzeczy mu, tak, Panie, ja uwierzyłam, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który miał przyjść na świat. A gdy to powiedziała, odeszła i zawołała Marię, siostrę swoją i rzekła jej w tajemnicy, nauczyciel tu jest i woła Cię. A ta, skoro to usłyszała, wstała śpiesznie i poszła do Niego. A Jezus jeszcze nie przyszedł do miasteczka, ale był na tym miejscu, gdzie Go spotkała Marta. Żydzi więc, którzy byli z nią w domu i pocieszali ją, ujrzawszy, że Maria szybko wstała i wyszła, poszli za nią, w mniemaniu, że idzie do grobu, aby tam płakać. Lecz gdy Maria przyszła tam, gdzie był Jezus, ujrzała go, padła mu do nóg, mówiąc do niego, Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł mój brat. Druga siostra to same ma przemyślenia na ten temat. A Jezus wtedy, widząc ją płaczącą i płaczących Żydów, którzy z nią przyszli, rozrzewnił się w duchu i wzruszył się. I rzekł, gdzie go położyliście? Rzekli do niego, Panie, pójdź i zobacz. I zapłakał Jezus. Rzekli więc Żydzi, patrz, jak go miłował. A niektórzy z nich mówili, nie mógł ten, który ślepemu otworzył oczy, uczynić, aby i ten nie umarł. Jezus znowu, rozrzewniwszy się w sobie, poszedł do grobu. Była tam pieczara, u której wejścia leżał kamień. Jak wiecie, zmarłych Pana Jezusa też złożono w wykutym w skale grobie, więc to taki trochę inny grób niż te nasze, zasunięty tylko kamieniem. Rzekł Jezus, usuńcie ten kamień, rzekła mu Marta, siostra umarłego, Panie, już cuchnie, bo już jest 4. dzień w grobie. Wyobrażacie sobie w tamtym klimacie. zaczynają się zwłoki rozkładać. Rzekł jej Jezus, czyś ci nie powiedziałem, że jeśli uwierzysz, oglądać będziesz chwałę Bożą? Usunęli więc kamień, gdzie leżał umarły, a Jezus zniósłszy oczy w górę, rzekł, Ojcze, dziękuję Ci, żeś mnie wysłuchał. A ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale powiedziałem to ze względu na lud stojący wokoło, aby uwierzyli, żeś Ty mnie posłał. A gdy to rzekł, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź. I wyszedł umarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich, Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu odejść. Nieprawdopodobna historia, bo to nawet nie jest taka śmierć, że przed chwilą ktoś zmarł, tylko 4 dni w grobie, procesy życiowe już dawno ustały i zaczyna się proces rozkładu ciała. Jak ktoś powiedział, gdyby Pan Jezus nie dodał imienia Łazarza, to prawdopodobnie wszyscy by wstali z grobów, bo powiedział to w określonym autorytecie. Jak wcześniej w Ewangelii według Jana mówi coś takiego, 5 rozdział. Wtedy Jezus odezwał się i rzekł im, zaprawdę powiadam wam, nie może Syn od siebie nic uczynić, tylko to, co widzi, że Ojciec czyni, co bowiem On czyni, to samo i Syn czyni. Ojciec bowiem miłuje Syna i ukazuje Mu wszystko, co sam czyni, ukaże Mu jeszcze większe dzieła niż te, abyście się dziwili. Ale bowiem jak Ojciec wzbudza zmartwych i ożywia, tak i Syn ożywia tych, których chce. Bo i Ojciec nikogo nie sądzi, lecz wszelki sąd przekazał Synowi, aby wszyscy czcili Syna, jak czczą Ojca. Kto nie czci Syna, ten nie czci Ojca, który Go posłał. Zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł z śmierci do żywota. Zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, owszem, już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. Jak bowiem Ojciec ma żywot sam w sobie, tak i dał Synowi, aby miał żywot sam w sobie i dał Mu władzę sądzenia, bo jest Synem Człowieczym. Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos Jego i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia, a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd. O czym Pan Jezus mówi? Z jednej strony mówi, że zaprawdę powiadam wam, zbliża się godzina, ona już nadeszła, kiedy umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, co usłyszą, żyć będą. O kim mówi? O ludziach. O ludziach, którzy byli martwi duchowo. I po dzień dzisiejszy tak to wygląda. Wszyscy muszą umrzeć i wszyscy żyją w lęku przed śmiercią, ale jeżeli usłyszą głos Syna Bożego, jeżeli uwierzą Syna Bożego, żyć będą. Ale też przyjdzie taki czas, kiedy na głos Syna Bożego wszyscy powstaną z martwych. I jedni powstaną do życia, a drudzy powstaną na sąd. I Pan Jezus mówi o mocy, którą Mu przekazał Ojciec. On jako wcielone Boże Słowo, posłane po to, żeby nas uratować. Jeżeli uwierzymy w to Słowo, jeżeli uwierzymy w Jezusa Chrystusa, który, jak sam powiedział sobie, kto mnie widział, widział Ojca. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak Bóg działa, to popatrzcie na służbę Pana Jezusa. On nigdy się nie spóźnił. Mało tego, z naszego punktu widzenia, z punktu widzenia Marii czy Marty to wygląda tak, gdyby to było trochę wcześniej, to by do tego nie doszło. Gdyby to jakoś inaczej, to by może, to jest twoja optyka patrzenia. Bóg się nie spóźnia. Mało tego, ten czas, w którym Pan Jezus jeszcze 2 dni pozostał, wyobrażacie sobie, co tamci sobie musieli myśleć? Zmarł i złożyli go do grobu, tam było już po pogrzebie, tam już było pozamiatane. Co za dziwna historia. Przecież mógł to jakoś inaczej, jak sami mówią, on się tu wzrusza, to ten, który otwierał ślepym oczy, to nie mógł tego, którego miłował, uzdrowić, przyjść i uzdrowić go. On celowo opóźnia swoje przyjście, ale on nie spóźnia się. On może odwleka w czasie, ale on się nie spóźnia. On ma swój czas, ten właściwy czas. Jak mówi list do Hebrajczyków, nie porzucajcie więc ufności waszej, która ma wielką zapłatę. Ale bowiem wytrwałości wam potrzeba, abyście, gdy wypełnicie wolę Bożą, dostąpili tego, co obiecał. Bo jeszcze tylko mała chwila, a przyjdzie ten, który ma przyjść i nie będzie zwlekał. Jeszcze tylko mała chwila i on przyjdzie i nie spóźni się. Ale co z naszej strony? Nie porzucajcie swojej ufności, która ma wielką zapłatę. A sprawiedliwy mój z wiary żyć będzie. Lecz jeśli się cofnie, nie będzie dusza moja miała w nim upodobania. Lecz my nie jesteśmy z tych, którzy się cofają i giną, lecz z tych, którzy wierzą i zachowują duszę. Nie porzucajcie swojej ufności, bo jeszcze tylko chwila i przyjdzie odpowiedź, ale ty masz żyć z wiary, ponieważ odzyskałeś relację z Bogiem przez wiarę, to w tej wierze masz wytrwać do końca.